Nazywam się Mateusz Andrzejewski, reprezentuję dzisiaj firmę Def Cornet. Przyjechałem do Was z Białegostoku. Jesteśmy firmą w sumie stricte deweloperską. Można by tak nazwać, że nawet koszerną, bo robimy tylko w technologiach Microsoftowych. Chociaż ostatnio niekoniecznie. Prezentacja mniej więcej potrwa 60 minut, ale że trochę poprzednia wcześniej się skończyła, więc pozwolę sobie najwyżej przedłużyć. Jak dobrze nam pójdzie. I teraz skorzystając z okazji, że jest tak Was dużo, tak, pokażę Wam, gdzie jest Białystok. W Białymstoku działają dwie grupy .NET, jedna akademicka i zawodowa. W sumie z dwoma jakoś tam sympatyzuję i staram się w nich uczestniczyć. I taka ciekawostka geograficzna, bo wiele ludzi myśli, że w Białymstoku po ulicach chodzą żubry. Nie jest to prawda właśnie, ponieważ niedźwiedzie polarne, które przywędrowały z Suwą, wszystkie przepędziły. Także o tym warto pamiętać. No i teraz coś poważnego, czyli temat naszej prezentacji. Niekończąca się opowieść HTML5 Happy End. Dlaczego taki tytuł? Dlaczego taki pomysł? Jak sobie poczytamy o samym procesie standaryzacji, o tym, jak pracuje W3C, jak powstają kolejne specyfikacje, to ma się wrażenie, że to jest taka opera mydlana, która się ciągnie, cały czas coś się dzieje, w sumie dobrze, tak, jest ruch w interesie, ale można byłoby to jakoś ulepszyć, można byłoby zrobić to szybciej, sprawniej i nie kazać nam czekać na HTML 5 do dzisiaj, tak, gdzie zakłada się, że będzie to gotowe w 2022, tak już na tip-top. Pierwsza sprawa, czym jest tak naprawdę HTML5? Jak zapytam, myślę, każdego z Was, to większość powie, no proste, nowa wersja HTML-a, nie? Prosta sprawa, wynika to z logiki, ale aktualnie HTML5 jest pewnym rodzajem symbolu, pewnym rodzajem takiego skrótu myślowego, w którym zawiera się wszystko to, co jest nowe w sieci, to co wszystko, czego oczekują użytkownicy, czego oczekują deweloperzy, czego użytkują zwykli, normalni ludzie. I to nie jest tylko samo składnie HTML, tak? To jest CSS wersji trzeciej, to jest JavaScript, to są rzeczy typu isolated storage w przeglądarce, czy jakieś inne podobne wymagania, których oczekujemy. Kolejna sprawa, dlaczego w ogóle mówimy o tym HTML-u, tak? Skąd ta moda, skąd ten szał? No bo 5 jest większe niż 4, a wszyscy lubimy nowinki technologiczne, więc fajnie jest stworzyć coś w technologii, której jeszcze nikt za dużo nie zrobił. Fajnie jest nauczyć się czegoś nowego, tak? Branża jest taka, że ciągle coś się dzieje. Także prawdopodobnie moda taka przyszła, moda się zaczęła i bardzo dobrze. Jak ktoś tak próbowałby sięgnąć pamięcią w przeszłość, to niech sobie przypomni moment, w którym usłyszał pierwszy raz o HTML-u w wersji 5. Kiedy zrobił się taki wielki szum, kiedy zrobił się taki buzz, kiedy wszyscy zaczęli o tym dyskutować. No i żeby taki moment wskazać, musimy cofnąć się do roku zeszłego i przypomnieć sobie kilka sytuacji, które miały miejsce niekoniecznie w chronologicznej kolejności, jak tu przedstawię. Po pierwsze, Apple mówi, że bonujemy flasze u siebie tam na iPadach, nie będzie w ogóle można oglądać YouTube'a. Dlaczego? No bo nie, bo flash jest niestabilny, nie będzie działał, wspieramy HTML 5, a w ogóle taki kaprys, foch i tyle, nie? Druga sprawa, YouTube mówi, my mamy i flasha, ale mamy też playera w HTML-u wersji 5. Możecie sobie wejść youtube.com/html5, zaznaczyć checkbox, używaj HTML-a w wersji 5. Możemy sobie testować, jak to działa, tak? YouTube mówi, spoko, my mamy to i to, ale tam na blogach pisze, że flash jest lepszy, ma więcej funkcjonalności, flash w zupełności spełnia ich oczekiwania, natomiast HTML5 ma jeszcze kilka rzeczy, które trzeba byłoby dopracować. No i w ogóle tworzy się jakieś totalne zamieszanie i na polskim rynku Polsat mówi, nie będzie Kevina na święta. Wyprzedziłem trochę ten slajd, który jest tu. Bo jeszcze w międzyczasie pojawił się Microsoft i powiedział, że będzie IE9, że będzie HTML5, że to będzie przyszłość. No i tworzy się taki front wyzwolenia HTML-a w wersji 5. Takich bojowników, no, można powiedzieć. No i tu wspomniany wcześniej Kevin. I mniej więcej ta dyskusja sprowokowana pomiędzy Apple a Adobe ciągnie się przez jakieś tam, tak, na blogach firmowych, tam dyrektorzy piszą jakieś otwarte listy, społeczność, spoko, no, trzymamy tego iPhone'a, jak każecie, to nie będziemy też flasze tam mogli oglądać. Apple też tam jakieś docinki wyprowadza, jakieś tam kampanie marketingowe przeprowadza. I w jednej z takich kampanii marketingowych Apple mówi, że spoko, Adobe mówi, że spoko, kochamy Apple, ale nie lubimy, jeżeli ktoś nakazuje użytkownikom, ogranicza ich możliwość przeglądania internetu, tak? Nie chcemy, żeby ktoś cenzurował nam internet, żeby ktoś nakazywał nam, czego mamy używać do przeglądania treści. Mówić, że jesteśmy za tym, żebyśmy mieli tą treść, żeby każdy mógł zdecydować, czy chce tego używać, czy nie. I takie to są docinki. Na to Apple mówi krótko, że w tym miejscu wyświetlimy wam kwadracik. Że plugin jest niedostępny. No i ten front wyzwolenia HTML-a w wersji 5 powoli narasta, narasta i każdy tam próbuje pokazać, ile to już stron jest gotowych na HTML-a w wersji 5. Tak sobie Apple tworzy stronkę, listę stron iPad Ready, które możemy tam podotykać na tym płaskim czymś. Jest spoko. Temat podchwytuje też Google, która tworzy taką stronkę w sumie całkiem fajną, pokazuje dużo możliwości. Posiada fajną prezentację o HTML-u, HTML 5 Rocks. Też pokazuje tam jakieś showcase'y przykładów stron, które dobrze działają, jakichś tam bojerów, które możemy zrobić. No i w sumie taka najfajniejsza i największa to stronka Beautiful Web, gdzie mamy masę przykładów stron stworzonych w HTML-u wersji 5. Sama też jest stworzona w HTML-u wersji 5. Także warto tam zaglądać, warto zobaczyć, co się da zrobić na chwilę obecną, czego się jeszcze nie da zrobić. No i to jest wszystko to, co się dzieje tam w przeciągu zeszłego roku, tak, początku tego roku. I teraz jeszcze trochę rozwiniemy sobie temat historii. Historii tego, jak powstawał internet, jak powstawały strony www i przeglądarki, historii standardów i cofniemy się w przeszłość. Rok 1989, we wspomnianym wcześniej CERN-ie, czyli taka instytucja, gdzie dorośli mężczyźni lecą w kulki w tym zderzaczu, człowiek, który nazywa się Tim Berners-Lee, ma jakąś straszną masę dużych dokumentów, które chciałby jakoś zorganizować, chciałby je jakoś przeglądać, chciałby je jakoś zlinkować i wymyśla sobie taki jakiś język znaczników, całych, składał się z całych 20, który pozwala mu w tych dokumentach tworzyć odnośniki do innych dokumentów, nawigować, jakoś łączyć to w jakąś logiczną całość i próbuje to tam w tym swoim CERN-ie forsować, żeby te całe zasoby, tak, które ta jednostka badawcza wytworzyła, jakoś w taki sposób przedstawić i archiwizować. Stworzył on program, który nazywał się Enquire. To była jego taka przeglądarka plus edytor taki What You See, What You Get. W sumie nie doczekała się nigdy publikacji, tak, została tam wewnątrz, ale to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby stworzyć to, o czym dzisiaj mówimy, stworzyć HTML-a i tworzyć kolejne wersje. Pierwsza strona internetowa była dostępna pod takim adresem. Była tu właśnie strona, która mówiła o tym, czym jest ten w ogóle HTML, jaki ten, jeszcze w sumie to nie był taki HTML. Ten zrzut, który tu widzimy, to jest zrzut bodajże z roku 92. Jest to najstarszy zrzut tej strony, jaką dysponuje W3C. Ten pan to właśnie Tim, a to jest jego komputer, który był zarówno jego jednostką roboczą, jak i serwerem, na którym ta strona była postawiona. Istnieje też drugi równoległy świat w tym czasie. I w tym samym roku moda na sukces puszczana jest już od 2 lat. I rok później pojawia się wspomniany wcześniej Kevin, który z rewolucji, który jeszcze, o którym było głośno, tak? Stąd takie skojarzenie, jak tak sobie jak to przeglądałem, to właśnie mi się skojarzyło się z operą mydlaną i także motyw mody na sukces będzie takim pobocznym wątkiem, który też będę prezentował. Mamy rok ten 1990, ta pierwsza strona w internecie została wystawiona, ludzie zobaczyli, że coś fajnego się dzieje, jakiś ruch, trzeba, inni fajni tam kolesie to podchwycili, trzeba coś z tym robić. No i gdzieś tam w roku 91 pojawia się jakiś pierwszy pomysł specyfikacji, czy tam to jest zaczątku HTML-a. Zbiera się jakaś tam grupa ludzi, tak, coś próbują ustalić, jakoś to ustandaryzować. Możemy nazwać, że tak, to jest jakiś, już tutaj widać początek W3C, które powstanie w roku 94. I co ciekawe, każde wydarzenie w historii HTML-a wiąże się z ciekawym wydarzeniem mody na sukces. Co dziwne, jest to 3 lata od premiery filmu, dopiero pierwszy ślub, ale potem nadgonili. Wracamy do naszej bazowej ścieżki czasu. W roku 92 trwałem nadal pracę nad HTML-em w wersji drugiej. Nic tam szczególnego się nie dzieje. Dochodzimy do roku 93 i roku 94. W 94 powstaje właśnie organizacja World Wide Web, czyli W3C. Konsorcjum, które zajmuje się standaryzacją HTML-a, konsorcjum, skład, z którego wchodzą obecnie przedstawiciele wszystkich przeglądarek większych, poza tym bodajże IBM, Oracle, jakieś tam mniejsze instytucje, organizacje, społeczności i tak dalej. Założona bodajże w październiku tegoż roku przez pana Tima, który tą pierwszą stronę w internecie wystawił. No i tyle. Zaczyna się coś, co do dzisiaj trwa, tak? Zaczynają się pierwsze procesy już takie standaryzacyjne, sformalizowane, z jakimiś grupami roboczymi, dokumentami, kolejnymi draftami, całym flowem, jak ten dokument standaryzujący jakiś język przebiega. No i tak jak mówiłem, drugi ślub. Rok pomiędzy tak 94 i 96 zaczyna się coś takiego jak słynna wojna przeglądarek. Mamy Netscape'a, mamy IE. Wszystko oparte w sumie na jakimś takim samym kodzie źródłowym przeglądarki Mosaic. No i nie, ta W3C nie jest na tyle silna, żeby móc wymusić na twórcach przeglądarek jakąś specyfikację, trzymanie jakiegoś standardu. Dlatego mamy takie ciekawostki, że IE wrzuca jakieś swoje feature'y do swojej przeglądarki, Netscape umieszcza jakieś swoje specjalne dodatki. I tak to mniej więcej wygląda, że przerzucają się tak jakimiś pomysłami, nikt tego nie kontroluje, nagle powstaje chaos, bo coś działa w Netscape'ie, coś nie działa w IE. Ogólnie ta walka ciągle trwa, mniej więcej kończy się w roku 99, kiedy pojawia się IE 5. No w sumie zakończyła się tak poprawnie, bo IE 5 na tamte czasy był lepszą przeglądarką niż Netscape. No i w momencie, kiedy Netscape umarł, skończyła się konkurencja i wtedy IE tak jakoś osiadło na laurach, tak do dzisiaj powoli, ale już jest teraz bardzo dobrze. I tutaj a propos tych wojen, nie wiem, czy ktoś pamięta takie znaczniki jak Markiu i Blink. Jak ktoś wie, co robiło Markiu, może? A Blink? Super Russia. I co ciekawego, jak dzisiaj wpisze się te znaczniki, tak? Chociażby tam mamy jakiś doktaj postawiony na XHTML-a, czy 4.0, czy cokolwiek, i te znaczniki nadal działają. W Firefoxie, w becie najnowszej czwórki, działa zarówno i Markiu, i Blink. W IE działa tylko Markiu. Bodajże, tak samo co dziwne, Chrome, który jest dosyć młodą przeglądarką i w sumie wystartował z HTML-em, tak? Zaczął się tworzyć, też zaimplementował te dwa znaczniki, nie wiem po co. W ogóle jakaś ciekawostka. No i ta wojna jest taka, że Netscape dodaje na przykład atrybuty background color, font face, jakiegoś JavaScripta, ciasteczka, ma jakieś własne ActiveXy, dodaje ramki na przykład do tego i je dodaje jakiegoś swojego JScripta, marki właśnie, też swoje ActiveXy. No i W3C widzi, że tu coś się dzieje niedobrego. Są dwie przeglądarki, wymyślają jakieś swoje standardy, tak? Koderzy coś tam robią, w ogóle tutaj to działa, tutaj nic nie działa. No i jest próba jakiegoś standardu, tak? Pojawia się jakiś zalążek CSS1, czyli te background color i font face wzięte od Netscape'a. JavaScript, który tam IE i Netscape razem próbowały wstawić. I jest to jakaś tam pierwsza próba poskromienia i standaryzacji takiego stanu rzeczy. Dalej mamy rok 97 i 98, czyli przychodzimy do jakiegoś tam XHTML-a w wersji czwartej. Jakieś prace tam trwają, coraz myślimy tam, co nowego trzeba dodać, tak, co rynek potrzebuje. Widać tutaj taką ścieżkę, że coraz więcej nacisku pójdziemy na wygląd stron, że to już nie jest tylko tekst, tak, CSS-y się rozwijają, jest wersja druga. Mamy już tam jakieś tła, migające gify, tak, tile takie. W backgroundzie, takie właśnie strony z 98 roku i zmierza to w jakimś kierunku już bliższym naszych czasów. Tymczasem w niezależnym świecie drugi ślub. I żeby pokazać, jak standardy wolno się przyjmują, warto wiedzieć, że pod koniec 1999 roku specyfikacja RSS-u była gotowa. To już nie była zamknięta sprawa, tak? Można było tego używać. Ktoś to wymyślił, ktoś to dopracował. I ile czasu mniej więcej zajęło to, żebyśmy zaczęli tego używać, tak? Żebyśmy się do tego przyzwyczaili, żeby pojawiła się ta mała pomarańczowa ikonka. I w roku 2000 pojawia się XHTML1, czyli zgodny tam z zasadami XML-a. I tu taka ciekawostka. Kto z Was czyta Doctype w stronach, które tworzy? Całe dwie osoby. Opalę Visual Studio. Zrobię tylko chyba klona. Dobra, zaraz przejdę na ekstern, będzie może ok. Stworzymy sobie nowy projekt webowy. ASP Web 4.0 Framework. Super. Sitemaster, co chcę pokazać? Doctype. XHTML 1.0 Strict. Jeżeli myślicie, że MVC, które jest tak nowszą technologią webową MS, używa innego doctype'u, to nie. Chyba, że w trójce, aczkolwiek tego nie sprawdzałem. Po co to pokazuje? Po co pokazuje, że taki doctype, takiego doctype'u używamy do dzisiaj, tak? Chyba nie ta prezentacja. Też nie tak. Pokazuję to po to, żeby uświadomić Wam, że XHTML powstał w roku 2000, to oznacza, że używamy czegoś, co istnieje na rynku od lat 11. Taki w sumie niezły old school. Druga sprawa, bardzo ważna data, rok 2002. Przestajemy używać tabelek w layoutach naszych stron. Tabelki zostają w ogóle wykluczone, są nieładne, niefajne, powolniają ładowanie strony. Jest to jakiś tam krok milowy, zmierzający dalej w kwestii wyglądu stron. No i teraz dochodzimy w sumie do najfajniejszego punktu, czyli rok 2004. W3C mówi, że będziemy rozwijali XHTML 2.0, który nie będzie kompatybilny wstecz, że w ogóle jest taki straszny bałagan teraz w tej sieci, trzeba to jakoś uporządkować. Ale część osób, która pracuje w W3C, mówi, nie zgadzamy się na to, my mamy inny pomysł, chcemy tworzyć coś w kierunku w ogóle nowego HTML-a, który będzie podążał za oczekiwaniami użytkowników, za tym, co użytkownicy chcą, czego potrzebują deweloperzy. I w roku 2004 powstaje coś o skrócie HTWG, czyli Web Hypertext Application Technology Working Group. W skład tych tak zwanych rebeliantów wchodzi właśnie Apple, Mozilla, Opera i pan Ian Hickson, który później przychodzi do Google'a. Pracują oni nad dwoma specyfikacjami. Jest to specyfikacja WebForms 2.0 i Web Application 1.0. WebForms 2.0 miała na celu i w swoim zamierzeniu stworzenie nowych kontrolek do formularzy, inputów, tak? Nie tylko te pola tekstowego, ale też jakiś pól wyboru daty, nie wiem, waluty czy coś takiego. I już w 2004 roku te firmy o tym pomyślały, że to jest to, czego potrzebujemy, tak? Bo więcej jest jakichś tych biznesowych aplikacji, takich rzeczy. No i Web Application 1.0, które dotyczyło się samej semantyki HTML-a, żeby nie było już tylko tych divów, tak, tylko żeby jakoś semantycznie opakować te dane, które będziemy pokazywali. I na to warto zwrócić uwagę, że w tej grupie brakuje jednego gracza. I Microsoft został zaproszony tak do pracy, w sensie w tej grupie, która się odszczepiła od W3C. Jakoś nie wykazał wielkiej chęci do uczestnictwa w tym projekcie, ale później to się zmieniło. Rok 2005-2006, przełom tego roku, pojawia się w internecie po raz pierwszy użyta ikonka RSS-u, specyfikacja którego została skończona w roku 1999. Czyli mniej więcej 6 lat minęło, zanim to się jakoś przyjęło, doszło do nas tak, że to jest fajne, że warto tego używać, bo ułatwia trochę życie, ułatwia przeglądanie blogów. Możliwe, że to właśnie było spowodowane tym, że ilość blogów, tak, czy blogerów, blogosfera się rozbudowała. Szukaliśmy coraz więcej takiej treści krótkiej, szybkiej, tak, bo teraz czy tam Twitter, teraz czy takie rzeczy. No i trend upiększania aplikacji webowych prowadzi do powstania CSS-ów w wersji trzeciej. I dzieje się w CSS-ach w wersji trzeciej dużo, tak? Pojawia się coś tam Ajaxowego. I teraz tak, W3C nadal pracuje nad swoim XHTML-em 2.0. Nie zarzuciło tego projektu. Grupa tych rebeliantów odłączyła się, pracuje w ogóle jako niezależna organizacja w swoim gronie, tworzy nową specyfikację nowego standardu. Ale w pewnym momencie W3C dochodzi do względu, że to, co my robimy, jednak nie ma przyszłości. Że to, co WHWATG pokazuje w swoich dokumentach, to, co proponuje i tak cały czas wysyła do W3C, tak, żeby zwrócili na to uwagę, że może warto tym się zainteresować, warto tym się zająć, no to W3C myśli, jednak oni mają rację, tak, przyznajemy się do błędu, będziemy jeszcze tego XHTML 2.0 robili, ale weźmiemy ich pod swoje skrzydła, my będziemy mieli nad tym pieczę, niech sobie pracują, jak coś z tego fajnego będzie, no to pomyślimy, może coś z tego wykorzystamy. No i wtedy ta grupa rebeliantów wraca z powrotem do W3C, prace trwają już tam i w 2008 roku powstaje pierwszy publiczny draft HTML wersji 5. No i gdzieś mniej więcej tak, to jest ten moment, od którego coś o tym wiadomo i dwa lata później ten cały szum się zaczyna. No i 2007 rok to jest też bardzo ważna data w światowym internecie i branży informatycznej, ponieważ w tym roku powstaje DevCorpNet. Rok 2009. W3C oficjalnie ogłasza, że zarzuca pracę nad projektem XHTML 2.0, czyli zaczęty w 2004 roku, 5 lat pracy zostały wyrzucone do kosza. W sumie fajnie, bo XHTML 5 jest ciekawszy, ale gdyby ktoś od razu zdecydował się na to, możliwe, że nie mówilibyśmy o HTML-u wersji 5 dzisiaj, tylko lat temu 5, tak? I w ogóle to wyglądałoby inaczej. No i rok 2009, czyli dosyć bliska przeszłość. Dochodzimy do momentu, kiedy Internet Explorer 9 i Microsoft formalnie wraca do W3C, staje się członkiem grupy standaryzującej. Razem z nim dalej trwają prace. I już wszyscy najwięksi gracze z rynku przeglądarek mają wpływ na to, jak będzie wyglądała ta specyfikacja, jak to wszystko będzie się odbywało, czego będziemy my jako deweloperzy używali. Bardzo ważne wydarzenie, 2010 rok, ponieważ najwięcej problemów było z tym, że było taką grzeczną przeglądarką, która niekoniecznie się tam do tych standardów tam dostosowywała. HTML 4.0 bodajże w IE8 w pełni zaimplementowany, także radość wielka. I to jest taka pierwsza cegiełka do grobu 6, 7 i 8, że spoko, to jeszcze jest potrzebne, tak, ale mamy jakiś okres przejściowy i będziemy migrowali powoli na IE9. Rok 2010 i początek roku 2011 W3C daje nam możliwość patrzenia na jakże piękne logo HTML wersji 5. W dodatku można je sobie teraz wysielić w IE, w SVG, żeby się skalowało. Co ciekawe, możemy do W3C wysłać, nie wiem, czy ktoś z Was to zrobił, ja się zastanawiałem, wysłać kopertę z zaadresowaną do siebie zwrotną i znaczkiem, to wyślą nam 5 nalepek. Całkiem fajne to może być. Jesteśmy w roku 2011, mamy logo, zaczyna się cały marketing, tak? Już możemy obrandować nasze strony, uczniów zachęca, żeby używać takich ikonek, które mówią, jakich featureów z HTML wersji 5 używamy na naszej stronie, czy to jest jakiś tam semantyczny HTML, czy jakieś tam lokalne trzymanie danych, czy geolokalizacja. Zestaw takich ikonek jest dostępny na stronie W3C do każdej jakiejś tam grupy funkcjonalności. Możemy je sobie umieszczać jako takie footery, no. I pytanie, czy to już ten HTML happy end, tak? Czy to już koniec, czy coś będzie się działo? No, w roku 2012 ma wyjść taki candidate recommendation, czyli wersja specyfikacji zamrożona, poddawana jakimś tam opiniom społeczności, tam użytkowników i tak dalej. I ten cały proces ma bodajże trwać 10 lat. Do roku 2022 będzie to już ta finalna, tak, bo w W3C jest taki cały flow tych dokumentów, że najpierw powstaje jakiś draft, jakiś pomysł, potem tych pomysłów zbiera się kilka, jak zbierze się ich całkiem sporo, to powoła się grupę, która będzie o nich dyskutowała, ale jak ta grupa natrafi na jakieś inne, to powoła się drugą grupę, która będzie współpracowała i ta struktura, formalizacja sprawia, że to czasem ciągnie się latami. Odnośnie tego zakończenia w roku 2022 jest taka fajna strona, która mówi nam, czy HTML jest już gotowy. I według tych statystyk pozostało właśnie jeszcze tyle lat, zanim ten ostateczny dokument przez W3C zostanie wydany. I tym rokiem właśnie 2012 niekoniecznie należy się jakoś specjalnie przyjmować, tak? Jeżeli będzie presja środowiska, będziemy tego używali, to na pewno prace będą przebiegały szybciej. Tak jak wspominałem, HTML5 to nie jest tylko same znaczniki, tak? To jest coś więcej, to jest cała taka hybryda HTML-a, JavaScriptu, CSS-ów, w ogóle trochę innego myślenia o tym, że część rzeczy, które realizowały pluginy, możemy przerzucić teraz do przeglądarki, że część jakichś bardzo graficznych rzeczy możemy też zrobić w przeglądarce ciekawszych. Jest tu pewna jakaś ideologia w sumie, jakieś tak, nowe podejście, nowe spojrzenie, trochę odświeżone, takie spojrzenie, którego wymagają aktualnie użytkownicy stron internetowych. I czym w sumie charakteryzuje się ten HTML w wersji 5? Głównie rozwiązuje praktyczne problemy. Co to znaczy? Specyfikacja HTML i twórcy HTML w wersji 5 nie wymyślali niczego od nowa, tylko obserwowali to, zwyczaje w sumie programistów, tak? Zwyczaje, jakie używamy. Na podstawie tego, co zaobserwowali, takie zmiany próbowali wprowadzać do tej właśnie przeglądarki, do tej właśnie specyfikacji. Jeżeli my używaliśmy jakiegoś wzorca, takiego, nie wiem, no, w HTML-u, który się powtarzał na miliardach stron, starali się wyłapywać takie powtarzalne schematy, które są jakimś standardem takim nieformalnym i standaryzować to w postaci właśnie HTML-a w wersji 5. Założono też pewne priorytety w kwestii ustalania tego, w kwestii podejmowania decyzji. Założono, że decyzja będzie podejmowana najpierw pod kątem wygody dla użytkownika, potem dla twórców aplikacji, czyli dla nas, twórców przeglądarki, twórców specyfikacji, a na końcu czystości teorii. Czyli tak, jakieś tam założenia czysto teoretyczne zostały zepchnięte na sam dół, a podniesiono ważność tego, czego oczekuje użytkownik, tego, czego my oczekujemy. I przyjęcie funkcjonalności dotychczas oferowanej tylko przez pluginy, tak? Czyli wiemy, że na przykład mamy tagi wideo, tagi audio, mamy jakieś kanwy, na których możemy rysować bardziej zaawansowane animacje, mamy osadzanie czcionek, tak? Nie trzeba robić jakichś trików z flashem, czy jakichś obrazków osadzać, jeżeli chcemy użyć jakiejś niestandardowej czcionki. Część tych rzeczy, które były jakimś standardem, które obchodziliśmy jakimiś trikami, jakimiś hakami, zaimplementowano, wciągnięto to do standardu i dostaniemy to teraz w HTML-u jako coś gotowego. Kolejna zmiana to właśnie standaryzacja błędów. HTML specyfikacja nie mówi tylko, jak to będzie, ale też mówi, jak przeglądarka powinna zachowywać się w sytuacji krytycznej. Jest w sumie podział na specyfikację dla deweloperów i na specyfikację dla twórców przeglądarek internetowych. Wcześniej i tak to można było interpretować w miarę dowolnie, twórca przeglądarki mógł to interpretować. Teraz są do tego jakieś oddzielne dokumenty. Z starano się to bardziej sformalizować, ujednoznacznić, żeby każdy te sytuacje graniczne implementował w podobny sposób. Teraz kilka takich szczególnych cech HTML-a w wersji 5. Po pierwsze to uproszczanie. Doctype zmienił się do takiego króciutkiego. Jeżeli zobaczymy coś takiego, to wiemy, że to jest strona napisana w HTML-u wersji 5. Aczkolwiek z Doctype'em jest taka sytuacja, że nie wiem w sumie po co to jest, jak żadna przeglądarka chyba na to nie zwraca zbytnie uwagi. Bo w Doctype'ie, gdzie będziemy mieli XHTML-a w wersji 1, możemy wrzucić w środek tagi wideo, tak, i przeglądarka to wyknie i wyświetli i będzie fajnie. Podobnie jakieś tam wpisy w meta zostały uproszczone. Domyślne wartości skryptów, tak, nie musimy tam pisać już tekst CSS, tylko to się jakoś tam domyślnie dodaje. Przeglądarka już o tym będzie wiedziała zgodnie ze specyfikacją. I to, o czym mówiłem, że zaimplementowano, obserwowano to, jak wygląda internet, jak tworzymy strony i to zaadoptowano do specyfikacji. W tym celu swego czasu Google przeprowadzało takie badania, gdzie roboty sieciowe indeksujące strony, tak, procesowały HTML i sprawdzały, jakie nazwy klas CSS są najczęściej używane na stronach internetowych. I okazało się, że najczęściej używaną klasą CSS w internecie jest footer, potem menu, title, small text itd., itd. No i W3C, czy ta grupa tworząca specyfikację pomyślała, że jeżeli wszyscy tak robią, to czemu nie zrobić tego częścią standardu? Czemu, jeżeli to jest utarte, przyjęte i nieformalne, czemu nie zrobić, żeby to było oficjalnie używane? I w tak oto sposób, w ten sposób pojawiły się w HTML-u nowe elementy. Czyli tak, klasa footer, która pojawiała się najczęściej, została zamieniona na tag footer, który jawnie możemy sobie teraz zadeklarować. Menu w menu, takie klasy jak title, header, top, header i tak dalej, i tak dalej. Część z tych klas jest brana pod uwagę, ale nie ma jeszcze specyfikacji HTML wersji 5, ale tak, prace jeszcze będą jakiś tam czas pewnie trwały, czy też będą to zbierane już pomysły na, bo prawdopodobnie też kiedyś będzie kolejna wersja HTML, tak, tego nie unikniemy. Co ciekawsze, na tym screenie zaznaczyłem kilka klas, które znalazły się dosyć wysoko, a są raczej klasami mało mówiącymi. I jeszcze jedna ciekawostka, po co tworzyć klasę CSS typu link? No nie wiem. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć więcej wyników, tak, tych badań, można to znaleźć pod tym adresem. Są tam statystyki nie tylko odnośnie klas CSS, ale też najczęściej używanych elementów na stronie. Masa jakichś różnych statystyk, na podstawie których te obserwacje były poczynione. Z ciekawszych rzeczy jeszcze dosyć wysoko w tych wynikach, w tych badaniach pojawiły się takie klasy jak breadcrumb i price, czyli taki path, tak, tu jesteś, strona główna, produkty, kategoria. I zastanawiano się nad tym, czy też czegoś takiego nie wciągnąć do standardu, bo jeżeli masa stron używa takiego sposobu prezentowania miejsca, gdzie jestem, takiego sposobu prezentowania nawigacji, czy nie powinno to stać się jakimś standardem? I podobnie często pojawia się klasa price. Zastanawiamy się, czy do tych webforms 2.0 nie dodać inputa typu cena, tak, gdzie będzie można podać walutę i sobie ją wybrać. Tego na razie nie ma. Być może będzie w jakichś tam kolejnych wersjach. No i tu taki przykładowy obrazek, tak jak wyglądała strona teraz. Div, ID, header, footer i tak dalej, i tak dalej. Zamieniono to na jawne tagi HTML-u, co ułatwia po pierwsze w sumie nam, tak? Wystarczy napisać mniej kodu, no to zawsze tam parę znaków się zaoszczędzi, strona będzie lżejsza. Druga, jeżeli jawnie oznaczymy, że jest to artykuł, czy tam sekcja, czy nawet taki fajny tak dialog do komentarzy pod jakimiś postami, to wyszukiwarka może jawnie szukać, wiedzieć tak, że to jest artykuł, którym muszę się zainteresować, a reszta to są jakieś divy, w których są dziwne rzeczy, tak, i niekoniecznie muszę się tym zajmować. To jest też bardzo ważne dla osób, które używają screen readerów do czytania treści stron, tak? Taki screen reader wtedy mógłby poszukiwać konkretnych tagów, a nie jeżeli layout jest jakoś dziwnie ułożony i w kolejności mamy div, a potem gdzieś tam tekst, znowu seria divów i tekst, co potem, jeżeli ten screen reader czyta i łączy się w jakąś logiczną całość. Teraz będzie można to szukać dokładnie po typach, po typach takich znaczników, co jakoś tak ludziom, którzy tego używają, na pewno przypadnie do gustu. No i jest masa tych nowych znaczników, jak nawigacja, dialog, podpisy do obrazków. I warto, myślę, będzie tego używać, warto będzie się tym zainteresować. Kolejna rzecz to WebForms 2.0. Zaobserwowano, że bardzo popularne stały się inputy, gdzie mamy na początku wyszerzony tekst, klikniemy, tak, i możemy wpisać ten tekst. No to zgodnie z zasadą implementujemy, nie wymyślamy niczego od nowa, dostaniemy atrybut dla inputa typu tekst pod tytułem placeholder, będziemy mogli wpisać tutaj nasz zajawkowy tekst, wpisz imię i wyszukaj, i to załatwi nam sprawę, nie będzie potrzeby jakiegoś JavaScriptu podpinać, już tym zajmie się przeglądarka. Będziemy mogli zdefiniować sobie jakąś podstawową walidację bez użycia JavaScriptu, napisać, określić, że te pole jest wymagane, tak? Nie puścimy posta, jeżeli tego pola nie wypełnimy. Możemy wstawić jakieś wzorce, tak, że do których musi być wprowadzony tekst dostosowany. To w sumie wszystko ułatwia nam pracę, tak? Wystarczy przeciągnąć inputa, wpisać atrybut i nie zajmujemy się jakimś JavaScriptem do walidacji po klienckiej stronie. Co więcej, jak ktoś jest dziwny i wyłącza JavaScriptu, też będzie działało. Odnośnie tej specyfikacji WebForms 2.0 też przyszło masę nowych kontrolek, czyli tego, czego używamy w formularzach: e-mail, link, telefon, numer, zakres, data, czas, miesiąc, kolor. Nie wszystkie te pola z WebForms 2.0 są aktualnie dostępne we wszystkich przeglądarkach. Jeżeli chodzi o to, to w sumie chyba Opera wspiera je tylko wszystkie, jak na razie, w wersji 10. Mniej więcej na Operze wygląda to tak. Nie jest to może jakieś super jeszcze, tak? Nie ma na przykład możliwości ostylowania z CSS-ów tego kalendarza, nie ma możliwości ostylowania tych suwaków. Nie wiem, czemu nikt na to nie wpadł, żeby w tej specyfikacji nie zawrzeć możliwości stylowania formularzy, przycisków, tak? Czy też, nie wiem, file uploada, który jest beznadziejnie brzydki i trzeba go chować pod jakimś obrazkiem, jeżeli chcemy, żeby nie psuł wyglądu ogólnej strony. I myślę, że to jest pomysł taki godny zainteresowania przez W3C, żeby dało się pola formularzy stylować. Kolejna z rzeczy dostępna to tag wideo. Będziemy mogli sobie osadzić wideo bez potrzeby używania jakiegoś playera we Flashu, Silverlight, czymś innym. No ale tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ przeglądarki, czy tam twórcy przeglądarek, jak wiemy, mają tendencję do zwalczania się nawzajem i jest dyskusja, jaki format mamy używać, co ma być standardem. Czyli kontenerem dla tych filmów będzie MP4, czy OGV, czy jakiś nowy WebM, który tam tworzy bodajże Google. I skończy to się tym, tak, że teraz dostaniemy nową wojnę przeglądarek na to, czy na formaty, które będziemy wyświetlali. I dojdzie do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy ten tag miał nam ułatwić życie, tak, jeżeli będziemy chcieli go wykorzystać, to utrudnił nam życie dwukrotnie. Po pierwsze, będziemy musieli przygotować filmik w trzech formatach, żeby mieć pewność, że w każdej przeglądarce się wyświetli, ale jak nie będzie działać w żadnej przeglądarce, to możemy to fallback value, tak, czyli osadzimy jeszcze tutaj zwykłego playera we Flashu z dodatkowym filmem. Czyli tutaj akurat z dobrych chęci wyszedł większy kłopot, ale miejmy nadzieję, że się jakoś dogadają i nie będzie z tym większego problemu. Kolejna rzecz w HTML-u wersji 5 Canvy, czyli w skrócie taki paint, zapis w JavaScriptie, możemy sobie narysować piksel kolorowy dokładnie w tym miejscu, narysować kreskę, okrąg. Są już jakieś gotowe frameworki w JavaScriptie, nie wiem, silnikami fizyki do tworzenia gierek, tak? Można sobie to załadować, nie grzebać tam na jakimś niskim poziomie, ale już programować jakoś tam wyżej. Co dziwne, jest strasznie mocno w stronę JavaScriptu się przesuwamy. To chyba nie jest bezpieczne, myślę. Kolejna sprawa, CSS w wersji 3. Bardzo fajna rzecz. Da się wyeliminować masę kodu HTML-a, trochę zmniejszyć rozmiar w ogóle stron, tak? Na przykład gradienty możemy sobie zakodować w CSS-ie, nie trzeba będzie dołączać jakichś obrazków. Standardem już są zaokrąglone rogi, które są już w IE9. animacje jakieś możemy sobie stworzyć w CSS-ie wersji trzeciej, żeby jakiś guzik po najechaniu, nie wiem, rozbłysnął tak przez 2-3 sekundy. W ogóle fajne rzeczy. To, co było wspominane, możliwość osadzania zewnętrznych czcionek w dokumencie bez potrzeby jakichś trików z obrazkami. Sprawa kolejna SVG, Scalable Vector Graphic, czyli coś, co jest w ogóle odrębnym formatem, ma odrębną specyfikację, czyli format wektorowych obrazków, które będziemy mogli zamieszczać tak na stronach jako normalne w tagach image i wrzucać, czy też inline'owo. To zależy, jaka przeglądarka co na razie implementuje. Jest to tyle fajne, tak, że nasza ikona może się teraz skalować, bo jest wektorowa. Ma to też, możemy do takiego SVG dobrać z JavaScriptu i animować go na naszej stronie, tworzyć jakieś, nie wiem, interaktywne wykresy, tak, nie musimy jakichś chartów i już możemy to sobie wszystko w JavaScriptie stworzyć. Kolejna fajna rzecz, local storage. Odnośnie tego, że HTML5 próbuje przejąć część funkcjonalności, które mamy dostępne w pluginach, we Flashu czy Silverlight'cie. Na przykład local shared object to bodajże jest we Flashu, tak? Takie miejsce, gdzie możemy coś wrzucić. Isolated storage w Silverlight'cie. Także mamy teraz też taki dostęp do słownika, który nazywa się local storage. W przeglądarce możemy tam wrzucić jakieś swoje dane. Zostaną one dla nas zachowane i zapamiętane. W standardzie, czy tam w specyfikacji HTML5 pojawia się też coś takiego jak baza danych SQLite w przeglądarce. To też może być jakaś tam ciekawa rzecz. Kolejna sprawa odnośnie podobieństwa z pluginami, z Flashem i Silverlightem. Możliwość tworzenia aplikacji, webowej aplikacji offline. Jeżeli dodamy taki wpis manifest, cache manifest, gdzie opiszemy pliki, które przeglądarka powinna skeszować, tak? W JavaScriptie możemy podpiąć się pod event, że nie mamy internetu. Przeglądarka skeszowała te pliki i ta aplikacja może działać bez połączenia z siecią. Możemy tam sobie zapisywać, tworzyć jakieś dane. Możemy wrzucić to do local storage, jak internet wrzuci, wysłać na serwer i użytkownik nawet nie zauważy, że mu coś tam zabrakło połączenia z internetem. Też fajna rzecz, bardzo podobnie jak mamy tu teraz możliwość w Silverlight. Kolejna rzecz, tak zwane server sent events, czyli możemy zostawić taki kanał komunikacyjny, który pozwala serwerowi pchać komunikaty do przeglądarki. Fajna rzecz, żeby coś tam powiadomić, że coś się tam stało, coś się skończyło, jakaś akcja została zakończona. Kolejna sprawa, web workers, czyli coś, co pozwala nam jakieś operacje, które zajmują wiele czasu, wiele obliczeń, wywołać w tle, tak? Przeglądarka zadba o to, żeby to wywołało się gdzieś w tle, żebyśmy nie odebrali kontroli, tak? Żeby wątek przeglądarki na to odpowiadał, a jakieś tam obliczenia, które mają trwać dłużej, żeby sobie się trwały, jak się skończą, wyświetlimy wynik. Bodajże obecnie implementowana w Chromie, w Firefoxie, Operze. I to chyba wszystko. W ogóle z HTML-em jest taka fajna sprawa, że wszyscy zaimplementowali kanwy, jakieś tam wideo, bo to są prostsze rzeczy, tak? A te rzeczy z dolnej listy specyfikacji nagle jeszcze gdzieś tam tkwią i trzeba czekać, tak, aż do tych trudnych dojdziemy. Wzięliśmy to, co na razie łatwe. Dużo tego jest, ale jeszcze troszkę tam rzeczy zostało. Kolejna dosyć ciekawa rzecz, Geolocation API. Będziemy mieli możliwość z JavaScriptu poproszenia użytkownika, czy też zapytania przeglądarki o to, żeby zwróciła swoją pozycję. W przypadku laptopów jest to tam jakiś mało przydatny, tak, ale jeżeli będziemy rozważali ten HTML5 w kwestii urządzeń mobilnych, to już ma to nabierać jakiegoś większego sensu i przydatności. No i są tam trzy możliwości, czyli tak, zlokalizowali mniej więcej po IP, czyli tam do miasta, po BTS-ach, czyli triangulacja z anten, tak, jeżeli to jest jakiś mobilny, czy też po GPS-ie bezpośrednio. Jedna metoda w JavaScriptie, tak, wyskoczy wtedy przeglądarka, musi wyświetlić nam informację, że strona próbuje uzyskać informację o Twoim położeniu, pyta nas, czy się zgodzimy na udostępnienie takich informacji, Jeżeli się zgodzimy, to wyślemy na serwer informację, gdzie jesteśmy. Kolejna rzecz z takich zagłębionych bardziej w kodzie. Możemy sobie do dowolnego tagu dodać własne dane oznaczone prefiksem data, myślnik i tutaj nasza wartość. Tak jak wywołujemy jakieś tam adresowe posty czy coś, łatwo do tego obiektu się dobrać, przeczytać te wartości. Bardzo fajna sprawa, przydatna. I teraz czas coś pokazać. Ogólnie jest masa stron z przykładami o HTML-u, gdzie są jakieś fajne rzeczy, można zobaczyć w kodzie, jak to działa, jak to wygląda. Ja tu wybrałem sobie kilka przykładów z Beauty of the Web, czy tam Test Drive i E.com, które warto zobaczyć. I pokrótce mniej więcej przedstawię każdy z nich, co tam się w nim dzieje. Tu jest przykład CSS-u w wersji trzeciej. Mamy sobie dwa obrazeczki. Na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo. Włączę sobie narzędzie deweloperskie. O, i to co zauważymy, że po prawej to jest zwykły obrazek. Natomiast po lewej to jest div. Jak oni to zrobili, że to wygląda tak samo? Ze słoneczko jest na przykład odrębnym divem, które ma dodane po prostu odpowiednie atrybuty z CSS w wersji trzeciej. Jest to na przykład prawdopodobnie box shadow, które zmienimy na przykład na nic nie widać, tylko zmieniło się troszkę na zielone. Ale tylko u mnie. Ale mogę to wyłączyć. O, teraz będzie widać. Mamy takie atrybuty w CSS, selektor w wersji trzeciej CSS, jak box shadow, czyli cień dla całego diva, text shadow, cień dla całej czcionki. Bardzo prostym efektem możemy uzyskać, że nasza strona od razu wygląda fajniej, przyjemniej. Jakoś ciekawie się na to patrzy. Kolejny fajny przykład. Canvas pad. Canva jest takim kontenerem, gdzie mamy piksele i możemy je kolorować. Jest to jeden obiekt w HTML-u. I jest jedna podstawowa różnica pomiędzy tak tworzeniem takiej jakiejś tam grafiki bardziej zaawansowanej czy ciekawszej pomiędzy Canvą a wykorzystywaniem SVG. W Canvie kliknięcie klika nam na jakieś współrzędne Canvy X, Y. A jeżeli używamy SVG, gdzie każdy element, każda krzywa jest odrębnym obiektem dokumentu SVG, możemy bezpośrednio podpiąć się pod kliknięcie na ten kwadracik, na ten prostokącik. To i trzeba wybrać, co chcemy zrobić, tak, i jaką tutaj technologię w jaki sposób zastosować. Tu mamy taki fajny edytorek, gdzie tam na żywo możemy sobie wpisywać i rysować jakieś elementy. Od razu mamy do tego podgląd, jakieś kilka przykładów, tak, jakieś pętle, w jakiś fajny sposób. Kawałkiem JavaScriptu możemy sobie stworzyć ciekawe tło na naszej stronie. Nie trzeba jakiegoś tam obrazka ładować, możemy tworzyć animacje, tak? Możliwości jest dużo. Kwestia poznania, jak to działa, jak to wygląda i jak tego używać. Kolejna bardzo fajna sprawa, CSS Media Queries. Głównie wiąże się to z rozwojem rynku mobilnego, tak? Coraz częściej ludzie przeglądają strony internetowe z użyciem urządzeń mobilnych i ciężko byłoby teraz tworzyć znowu dla każdej wersji jakiegoś urządzenia oddzielną wersję portalu, tak żeby mieściła się w tej rozdzielczości. A CSS Media Queries pozwalają na coś takiego, żeby dostosować wygląd do rozmiaru ekranu, tak, którym wyświetlamy. Mam dosyć szeroki ekran, to mogę wyświetlić sobie obrazek i dużo opisów, ale jeżeli tego ekranu będę miał mniej, to pozbędę się tych opisów, bo nie są dla mnie istotne w tej rozdzielczości, tak? Myślę, że ten użytkownik na tym ekranie nie będzie tego potrzebował. Jeżeli ma jeszcze mniejszy ekran, to pozbędę się w ogóle tych ramek i wyświetlę tylko same obrazki. Jak mniej więcej to wygląda w kodzie? Tu zmienimy przeglądarkę, bo WebTools z IE pokazuje już kod przetworzony, a nie taki cały oryginalny, który tam się pojawiał, także tego tu nie podejrzymy, ale podejrzymy to. O. Tutaj. Mamy taki wpis media, minimalna długość 950 pikseli. Chodzi o to, że mamy nasz widok strony, tak, divy opatrzone jakimiś tam nazwami klas, ale jeżeli spełniony jest ten warunek, to użyj tych klas, które są tutaj w tym obszarze, tak? Jeżeli będzie spełniony ten warunek, to te klasy nazywają się tak samo, ale mają zupełnie inne wartości. Niektóre mają display, tak, ten, są schowane i ich nie widzimy. Treść dostarczana jest taka sama, ale zmieniamy w bardzo prosty sposób, jak będziemy te dane prezentowali. Dokładnie kolejny wpis. Gierka napisana w SVG, tak? To jest jeden wielki plik SVG. Spróbujemy znaleźć roota. O, jest. SVG w przeciwieństwie do Canvy, tak? On zawiera masę innych obiektów w sobie, kwadraty, proste kąty i klikamy w konkretny obiekt, a nie we współrzędne. Także w przypadku na przykład gry, kiedy chcemy wam zobaczyć jakąś kolizję czy coś, podejrzewam, że wykorzystanie do tego SVG będzie wygodniejsze niż robienie tego na Canvie. I tak każdy tutaj element jest jakimś tam elementem, tak, wektorowym elementem, który możemy sterować. A zginę. Co ciekawe, specyfikacja SVG zawiera coś podobnego do Media Queries, to znaczy możemy określić jawnie w pliku SVG, że jeżeli rozmiar przeznaczony na ten obrazek jest na przykład 500 pikseli, to pokaż mi super wyrenderowanego, nie wiem, ikonkę szczeniaczka, a jeżeli ten rozmiar zmniejszymy, tak, i to będzie 30 na 32, to powiemy, że wtedy wyświetli się tylko ikona łapy, tak? W sensie możemy dokładnie zdefiniować dla jakiego rozmiaru, jaka ikona będzie wyświetlana. Też jest fajna rzecz, nie musimy tam tworzyć teraz 3 czy 4 obrazków, nawet jakbyśmy używali Media Queries, chcieli używać jakichś ikon, to nie musimy ich tworzyć 4 obrazków dla każdego rozmiaru, tak? Tylko stworzyć jeden plik SVG i zdefiniować podobne reguły do rozmiarów, co zdefiniowaliśmy w CSS-ie dla HTML-a. Aczkolwiek to bodajże, z tego co pamiętam, działało tylko jak na razie w Safari. Ale pomysł jest bardzo fajny i jeżeli te SVG się przyjmą w webowych aplikacjach, myślę, że będzie bardzo fajnie. Kolejny przykład, wykres. Możemy sobie taki wykres teraz tak dynamicznie wyrysować nawet w JavaScriptie za pomocą SVG. Mamy tu jakąś ścieżkę, która ma jakieś tam swoje wartości. Możemy zmieniać tam kolory czy tak dalej. Możemy robić to dynamicznie, możemy, nie musimy wykorzystywać jakiegoś pluginu, żeby osiągnąć jakiś tam w miarę niekoniecznie skomplikowany graficznie efekt. Kolejna sprawa to ten wspomniany wcześniej JavaScript, to jest bardziej demo związane z samym IE i prędkością, z jaką daje radę silnik JavaScriptu Internet Explorer 9, ale jest to na przykład przykład wykorzystania Canvy, tak? Jakaś tam kolorystyczna spirala, która leci wielkim forem i zmienia to i można sobie potestować wydajność naszego silnika JavaScriptu w danej przeglądarce. No i tu trzeba przyznać chwałę i oddać pokłon, że IE jak na razie chyba, przynajmniej w tych demach, które tutaj można znaleźć, no nie ma sobie, nie ma konkurencji. Ten silnik jest naprawdę przepisany, jest naprawdę szybki. Prawdopodobnie tak. O, jeszcze z ciekawych rzeczy, niedawno wyszła RC 9 i z tego co pamiętam w becie nie było właśnie geolokalizacji i nie było zaimplementowanego local storage. Teraz od tej bety, czyli od niedawna, jest już właśnie lokalizacja i local storage. Teraz wyskoczył mi tak komunikat, że ta strona chce mnie tutaj szpiegować i zobaczyć, gdzie jestem. Zgodzę się, żeby stało się to jednorazowo, tak, i ona po IP jakoś mnie tam w miarę sensownie zlokalizowała z JavaScriptu. I na przykład, jeżeli uruchomię to w jakiejkolwiek innej przeglądarce, tak, które też wspiera geolokalizację, już implementuje, to dostanę jakieś tam też zapytanie, czy chcę się zgodzić. Każda przeglądarka w jakiejś tam innej formie to zapytanie będzie wyświetlała. Mniej więcej podobne wyniki nawet mam. Kolejna fajna rzecz właśnie, czyli niestandardowe czcionki osadzane w dokumencie. Jak się temu przyjrzymy, da się zauważyć, że to jest jakiś tam zwykły div, w którym jest jakiś tam tekst, który możemy sobie wyświetlić za pomocą dowolnej czcionki. Odbywa się to w bardzo prosty sposób. W znanym nam tak tagu font family stawiamy nazwę naszej nowej czcionki, jakiej chcemy używać. Jak to się odbywa? Też skoczymy sobie do jakiejś innej przeglądarki, żeby zobaczyć oryginalne źródło. Mamy taki wpis font face, tak, i mówimy, że teraz pod taką nazwą, tak, jeżeli w CSS-ach użyję takiej nazwy, to chcę, żeby przeglądarka użyła mi dokładnie takiego fontu, tak, i wyrenderowała mi napis z użyciem takiego fontu i definiujemy sobie po prostu takie wpisy, nazywamy to jakimiś swoimi oznaczeniami i możemy się cieszyć fajnymi czcionkami na naszej stronie, tak, czyli już nie musimy kombinować slashem, nie robimy obrazków, strona automatycznie stała się lżejsza, tyle co te fonty, tak? Ale prawdopodobnie, jeżeli będą fajne, to tu będą jakieś też standardowe, może się powiększy kiedyś jakiś zestaw czcionek bezpiecznych dla stron, tak? Jakieś tam takie rzeczy. Kolejny przykład demka stworzonego na Canvie. Jest to jakiś tam, tak, wyrenderowany, wirtualny, w miarę wirtualny i ciekawy świat, tagi wideo, coś tutaj gra, coś tańczy, jakaś animacja z tyłu, tak, to jest, tak mówię, to jest film, tak, wypuszczany na całym ekranie, jakieś tam przejście, dzień, noc. Widać, że to działa całkiem płynnie, tak, cała rozdzielczość ekranu, super aszczo. Dobra, ale tak, jest ok. I tu też kolejny przykład jakiejś tam gireczki napisanej z SVG, tak? Space Invaders czy coś takiego. O, Asteroids był dobry. Możliwości jest całkiem sporo. W sumie te gry nie są powalające jakieś, tak? Ale do zastosowań biznesowych typu wykresy, jakieś, nie wiem, wizualizacje na mapach, generowanie dynamicznie jakichś statystyk na mapach, takich rzeczy, to te SVG myślę, że to jest coś, co naprawdę może ułatwić, czego będziemy używać, czego będziemy korzystać. Czy to w ogóle koniec, tak? Czy coś jeszcze będzie się działo z tym całym HTML-em? No, jeszcze będzie się działo. Przyszłością jest coś, o czym mówi się pod nazwą WebGL, czyli OpenGL w przeglądarce. Podobno istnieje działający pod Chrome'em port Quake'a 2, właśnie wykorzystujący jakieś tam pierwsze elementy tego. I to ma być silnik, który z użyciem istniejących już obiektów Canvas będzie tam nam renderował te całe trójwymiarowe światy. Są też jakieś plany pojawienia się znacznika device, który miałby, tak samo jak w przypadku geolokalizacji, za pozwoleniem użytkownika dawać aplikacjom dostęp do urządzeń komputera, czyli na przykład do kamery, do mikrofonu, do pendrive'a, żeby to, co oferują nam pluginy, tak, co może być barierą w niektórych stronach, bo nie dostaniemy się do kamerki teraz, tam z jakiegoś JavaScriptu, żebyśmy też mogli to zrobić bezpośrednio w stronie, żeby do tryknięcia sobie zdjęcia i wstawienia na profil nie trzeba było ładować flasza na stronę, tylko dałoby się to zrobić od razu z boksa, z przeglądarki. Podobnie właśnie jest pomysł odnośnie dodania do tego audio takiego API, które pozwalałoby ten dźwięk nagrywać, tak, żeby jakieś tam podstawowe funkcjonalności też przeglądarka oferowała. Kolejny krok to jakaś standaryzacja multitoucha, jakiś sposób zdefiniowania jakichś podstawowych gestów, przesunięcia, obrócenia i tak dalej, bo tak, to co się wiąże z rynkiem telefonów mobilnych, tego będzie coraz więcej, będziemy tego jakoś potrzebowali to wykorzystywać, także to też będzie ulegało jakiejś standaryzacji. I ostatni temat, który się pojawia, to jest peer-to-peer pomiędzy przeglądarkami. W tej chwili Opera w wersji 10 ma coś takiego, co nazywa się Opera Unite. Możemy wybrać sobie plik, ona wygeneruje nam jakiś tam link, wysyłamy komuś i peer-to-peer przesyłamy ten plik, tak, gdzie przeglądarki się komunikują i możemy sobie ten plik przesyłać, współdzielić, tak, jakieś tam czaty i takie rzeczy, co też to jest jakąś przyszłością, może z tego wyniknąć kilka fajnych i przydatnych elementów. No i jesteśmy w tym momencie, że da się tego już używać, da się coś z tym zrobić, ale na pewno tak, to nie jest stop, że to się dalej nie będzie rozwijało, to dalej będzie, dalej prace będą postępowały. Teraz przeglądarki, tak, muszą w sensie zaimplementować większość tej specyfikacji, żebyśmy mogli korzystać ze wszystkich funkcjonalności, jakie HTML nam daje, nie tylko tych teoretycznych, które są na papierze, ale już praktycznie, żeby przeglądarki to miały. My musimy zacząć tego używać, tak, musimy, także dzisiaj o tym rozmawiamy, mówimy, zobaczymy, tak, myślę, że każdy z Was, przynajmniej niektórzy, jeżeli o tym tam jeszcze się nie wiedzieli, to wrócą do domu, coś tam poczytają, poszperają, popatrzą jakieś blogi, może napiszą kawałek kodu, zobaczą, czy to im się przyda. No i największym problemem jest to nakłonienie użytkowników do tego, żeby migrowali na przeglądarki w najnowszych wersjach, tak, żeby używać nowego Firefoxa i Chrome'a, kto czego używa, niech używa, ale niech używa tego nowego, żebyśmy zawsze byli up to date, żebyśmy byli zgodni ze standardami i żeby nie było problemu z kompatybilnością, także IE6 na razie jeszcze jest takim cieniem, który się trochę ciągnie, ale IE9 ratuje sytuację, także to jest jakaś nadzieja. I z mojej strony to jest tyle, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć, jeżeli nie, to zajdę ze sceny w milczeniu. Dziękuję. To też może być dobry przykład, jak to wolno wszystko się przyjmuje. Bodajże Chrome. Chrome i Firefox. Ten cały Quake, tak? Ten port Quake'a jest, tam używa tego chyba tak dosyć intensywnie nawet. No jeżeli chcą być zgodni ze standardem, to będą, tak? Obecnie W sumie nawet nie wiem, czy ktoś w ogóle teraz, któryś z przeglądarek to implementuje, teraz na pewno. Właściwie Chrome ma o tyle ciekawą pozycję, że w sumie zaczęła się tworzyć od momentu, kiedy tam HTML5 już powstało, tak? Także zaczęli tworzyć coś od nowa i nie musieli tam dbać o przeszłość, tylko zaczęli już od jakiegoś tam wyższego pułapu i pod tym względem mają jakąś tam przewagę.